Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my God! Zaprasza Łukasz Witkowski.
Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj gość, Kuba, witam cię bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o General Motors. Od jak dawna jesteś związany z tą firmą? Jeśli możesz powiedzieć, co robisz dla GM?
Więc na imię mam Jakub Łojak. W General Motors już pracuję prawie 17 lat. Pracowałem ogólnie jako inżynier w product planning, czyli w planowaniu przyszłościowych różnych platform, samochodów, no i tak samo różnych silników, skrzyń biegów, hybrydów. W tej chwili się zajmuję program management w powertrain, czyli też się zajmuję skrzyniami biegów, hybrydami i takimi rzeczami.
Przede wszystkim, ja rozumiem, że możesz, ja mam kilka pytań, wiadomo, na temat GM. Nie będziesz miał żadnych problemów, że rozmawiasz teraz ze mną i czy możesz w ogóle mówić? Czy...
Żadnych sekretów nie będę wydawał.
Okej. Okay.
Ale mogę mówić, mogę swoją opinię wyrazić. Oczywiście to nie jest opinia oficjalna firmy, ale mogę swoją opinię wyrazić. No i będziemy rozmawiać o tematach takich, które to są raczej publiczne tematy, jakichś sekretów tam nie będę ujawniał.
Dobrze, przede wszystkim, wiesz, chciałem cię spytać, wiem, że to jest bardzo szeroki temat i można by o nim gadać godzinami. Co się stało z GM? Dlaczego GM miało takie wielkie problemy finansowe? To była wielka firma, w ogóle wielka trójka z Detroit, no ale GM było naprawdę wielką, wielką firmą. Później bankructwo, rząd musiał wkraczać. Co się stało z GM?
Wielka firma była i wielka firma miała kłopoty wielkie. Firma praktycznie od lat już traciła bardzo dużo pieniędzy. I dzięki temu, że taka wielka firma, nie zdarzyło się to wcześniej, że się nie rozpadła, tak można powiedzieć. Firma praktycznie od lat bazowała na tym, że będzie miała wielką, wielką sprzedaż w wielkich ilościach i po prostu była zbudowana w ten sposób. Kiedyś General Motors miało 50% rynku amerykańskiego i przez lata powoli to spadało, i więc a koszty dalej były bardzo podobne. Tyle samo tych wszystkich brands, tyle samo różnych innych po prostu kosztów było. Koszty związków zawodowych i wszystkie inne praktycznie co parę lat rosły. I dopóki jeszcze jako tako była sprzedaż samochodów, można tak powiedzieć, takich, na których zarabiali pieniądze, to znaczy te wszystkie duże takie, te traki, te SUV. Wszystkie SUV, no to wtedy jeszcze jako tako to szło. Chociaż straty na wszystkich samochodach małych tracili dosyć dużo pieniędzy. I jak się ekonomia jeszcze w Stanów pogorszyła, kryzys bankowy i tak dalej. No, poza tym, wróćmy jeszcze do tego, bardzo dużo tych zakupów to były leasingi i były finansowane, bardzo, bardzo tanie finansowanie przez banki i na kupna, i na leasing, i ludzie to kupowali, w sumie drogie samochody, ale bardzo mało za to płacili, bo były bardzo dobre
warunki
bankowe. Jak to wszystko się zakończyło, można powiedzieć, podczas kryzysu, więc koszty dalej były takie same dla firmy. Wszystkie płace unijne i inne dalej były takie same. Wszystkie ilość różnych i dealerów i wszystkich po prostu, no wszystkie inne rzeczy się, koszty się nie zmieniły, ale dochody się bardzo zmniejszyły, dlatego że ludzie przestali kupować SUVs i takie traki w takich ilościach, jak kiedyś kupowali. ludzie się przerzucili i na mniejsze samochody, które mniej firma zarabiała z tego. No i ogólnie cały market po prostu bardzo, bardzo spadł. Spadł mniej więcej od parę lat temu mniej więcej się sprzedawało 17 milionów samochodów, a cały rynek spadł do poniżej 10 w bardzo szybkim czasie.
Czyli prawie połowa.
Prawie połowa. Więc po prostu to wiele firm ucierpiało na ten temat, jeżeli chodzi o to, no ale General Motors i Chrysler praktycznie położyło to na łopatki.
A powiedz mi, wiesz, może nie dotykajmy tego tematu, że no Autoforce prezydenta powiedziało, przedstawiciele tego Autoforce mówili, że firma była bardzo źle zarządzana, o tym nie rozmawiajmy, ale jaki był wpływ związków zawodowych i w ogóle płac pracowników też na kondycję GM już w tym ostatnim okresie?
To znaczy, niektórzy ludzie, każdy by chciał, zależy z jakiego punktu widzenia, chciałby wskazać winę na kogoś innego. Związki by chciały wskazać winę na management, na zarządzanie, a zarządzanie by chciało wskazać winę na związki zawodowe i tak dalej. Ja uważam, że wina jest shared tak naprawdę, że to jest
jednak gdzieś po środku, tak?
Po środku, że po prostu różne rzeczy do tego się przyczaiły. Związki zawodowe od lat praktycznie grabie do siebie zawsze grabią.
Tak.
I związki zawodowe chciały, żeby było jak najlepiej dla pracowników, więc za każdym razem, jak tylko mogli, to chcieli więcej i więcej. Jeżeli płace, to jest jedna rzecz, koszt, jeżeli chodzi o różne te benefits medyczne i inne, to jest druga rzecz, zapewnianie pracy, że pracownik nie straci pracy, to jest kolejna rzecz. No i praktycznie jak tylko było trochę lepiej w firmie, dlatego że rynek był lepszy, bo w ogóle rynek samochodowy to jest cykliczny. Co parę lat się po prostu fala
powtarza.
Tak. I właściwie jak tylko było trochę lepiej, to bardzo często się związki zawodowe właśnie dostawały kontrakt, który się za każdym razem coraz był lepszy dla pracowników, co jest w sumie dobra rzecz. Lepszy był dla pracowników i management się zgadzał na to, więc to jest w sumie wina jednej i drugiej strony, jeżeli chodzi o związki zawodowe, dlatego że jedna i druga strona się na to zgadzała. Parę razy były jakieś tam strajki, bo firma się nie chciała zgodzić na różne rzeczy, które Unia chciała. No i były strajki i firma przez to potraciła bardzo dużo. No i za każdym razem praktycznie dawała wszystko związkom zawodowym to, co związki chciały, bo związki dosyć mocne były, jeżeli chodzi o to. I albo nie było żadnej produkcji, nie było żadnej sprzedaży samochodów, no albo...
Na warunkach związków.
Na warunkach związków. Więc za każdym razem praktycznie to się po... Związki miały lepsze warunki. A trzeba do tego też dodać, że koszty w Stanach dla wszystkich firm, nie tylko General Motors, dla wszystkich biznesów, koszty medyczne strasznie, strasznie wzrosły przez ostatnie 20 lat. I praktycznie co roku te koszty były wyższe i wyższe i wyższe. Do tego doszło, że koszty materiałów przeciętnego samochodu, które się produkowało w ostatnich paru latach, były mniejsze niż koszty pracowników podzielone na ilość samochodów, co się sprzedawało. Czyli każdy samochód, który na przykład był w sprzedaży, to sam koszt ubezpieczeń medycznych i tak dalej, jak się
wyższy.
Był wyższy niż koszt materiałów tego samochodu.
Niesamowite.
I więc to po prostu, to są różne takie rzeczy, które praktycznie kładły
GM na łopatki.
No i jest do dzisiaj, czy były do dzisiaj ciężarem biznesów amerykańskich, szczególnie tych starszych biznesów, tych takich, te nowsze firmy może już nie mają tych benefit packages, ale te starsze firmy, które mają właśnie bardzo dużo ludzi na emeryturach, którym od lat powiedzieli, że będą im płacili za ubezpieczenia medyczne tym różnym retirees, że te firmy płacą im dalej i pracownikom, i to są straszne koszty. Te koszty tak. zaczęły się takie straszne robić, że po prostu firmy ciężko im konkurować z firmami, które nie mają takich kosztów.
Dokładnie.
To znaczy nowsze firmy albo firmy zagraniczne.
Chociażby Toyota w
Tak,
Stanach.
No. Toyota w Stanach to ma dosyć młodych pracowników. Ma bardzo mało pracowników Amerykanów, którzy są na emeryturze z Toyoty. Więc i tak samo pracowników, którzy pracują, tam jest przeciętna była dużo, dużo niższa, więc ich koszty były dużo, dużo mniejsze. Firmy takie jak General Motors, Ford, Chrysler, ale też w innych biznesach, IBM i inne, mają po prostu bardzo dużo pracowników, których kiedyś, jak poszli na emeryturę, no to firma przejmowała im te koszty tak. lub oni tam coś tam płacili. No i to są jednak straszne koszty, szczególnie jak koszt medycyny bardzo poszedł do góry, a w innych krajach niestety koszt medycyny w jakiś taki drugi sposób jest pokryty przez rząd.
Przez państwo, tak. No ale porozmawiajmy o tym, co się później stało, czyli GM ogłosiło bankructwo, rząd amerykański zaangażował się w ratowanie może nie samej firmy, ale przede wszystkim ludzi. Przypomnij, jak to w skrócie, jak to wyglądało.
No był to bardzo przykry czas. Do ostatniej chwili nie wiadomo było, co się zdarzy. Praktycznie od dawna firma obcinała koszty tam, gdzie mogła, więc wszystko, co tylko mogli, to obcinali. Ale no niestety to nie było wystarczająco. Kryzys się pogarszał, status firmy był coraz gorszy, długi mieli bardzo duże i no nie wyglądało to dobrze. Chodziło o to, że firma po prostu wielka i potężna, która ma wiele fabryk, tysiące i tysiące pracowników, tysiące różnych properties i tak dalej, real estate i tego, że po prostu w samych tych długach zaczynała tonąć i wyglądało na to, że po prostu nie wytrzyma i będzie się musiało podać do bankructwa, żeby po prostu wszystkim tym te wszystkie długi po prostu, żeby spłacić, żeby wszystkie swoje rzeczy podać, oddać praktycznie.
Oddać, tak.
Tylko, że tak, oczywiście z tego efekt byłby taki, że firma jako firma by się położyła, by zbankrutowała wszystkich pracowników i wszystkich
wierzycieli,
no i wszystkich retirees też po prostu by każdy po prostu by na tym bardzo, bardzo stracił. A praktycznie jeżeli chodzi o retirees, to o ile pamiętam, to było przynajmniej dwóch retirees na każdego jednego pracownika.
Pracownika, wow.
No i więc pracowników i tak dalej. Firma, która dalej wielka była, bo dalej miała dużą sprzedaż, dużą część rynku, były to bardzo mocno uderzyło inne firmy, które są właśnie suppliers do General Motors. No i oczywiście Chrysler był w tej samej sytuacji, więc oni też jakby i Chrysler i GM by się położyło. To było szacowane, że połowę suppliers nie wytrzyma tego, że po prostu jeżeli połowę wszystkich zamówień, połowę klientów praktycznie odejdzie, że wiele tych firm nie wytrzyma i po prostu to położy całą gospodarkę, no nie tylko samochodową, ale to mogło to położyć całą gospodarkę w Stanach jeszcze, bo praktycznie są firmy i mniejsze, i większe, i mniejsze, które po prostu żyją po prostu z tego całego biznesu, różne rzeczy budują i składają i testują. I to po prostu mógł być efekt taki, że po prostu...
Efekt domina.
Parę milionów ludzi by po prostu byłoby na ulicy praktycznie.
Wkracza rząd. Co zrobił rząd?
Rząd wkroczył, to znaczy w pierwszej kolejności rząd Busha jeszcze w ostatniej chwili, jak wyglądało na to, że firmy po prostu miały mniej niż miesiąc czasu, a był koniec roku, jeszcze za Busha rząd zdecydował, że jednak muszą trochę pieniędzy dać, żeby na razie firmy przetrzymały te parę miesięcy. No i potem następny prezydent, akurat prezydent Obama, będzie się musiał tym martwić, co tak naprawdę będą z tym fantem robić. Opozycja była dosyć duża, dlatego że z jednej strony to jest kraj kapitalistyczny i jak to po prostu rząd powinien, czy był wkraczał po prostu na ten rynek i wykupywał, czy po prostu zabierał jakąś firmę, ale z drugiej strony wiedzieli, że po prostu taki był moment, jeżeli chodzi o cały kryzys i wszystkie te rzeczy, że jakby nie wkroczyli, to wiedzieli, że straty będą straszne. No i oczywiście w podatkach też, bo to wszyscy ci ludzie płacą podatki.
Podatnikami, tak.
Więc oprócz ludzi, którzy by stracili pracę, to rząd by nie miał żadnych podatków, by nie zbierał, musiałby płacić unemployment i tak dalej, to by były wielkie, wielkie koszty. Więc rząd Obamy praktycznie zdecydował, że jednak, że dadzą pożyczki tym firmom, tylko że firmy muszą pewne warunki spełnić.
Przepraszam, mówisz o firmach, czyli nie tylko GM, ale też inne firmy.
No GM i Chrysler głównie. GM i Chrysler, że muszą pewne warunki spełnić, że muszą praktycznie plan pokazać, pokazać plan, który rząd zaaprobuje, co oni planują zrobić innego, co oni planują zmienić, żeby te pieniądze nie były wyrzucone w błoto praktycznie, tylko żeby oni faktycznie pozmieniali różne rzeczy, których dotychczas nie mogli zmienić. Było wiele rzeczy, których firmy nie mogły zmienić. Nie mogły zmienić nic, jeżeli chodziło o związki zawodowe, jeżeli chodzi o ilość dealerów, jeżeli chodzi o... Bo zawsze na każdym kroku byli ludzie, którzy się sprzeciwiali, bo były różne prawa, takie czy inne, stanowe, które zabraniały im zmienić tych rzeczy. Więc praktycznie bankrupcja to właściwie to było to, że mogli powiedzieć, że firma, jaka była dotychczas, zamykamy na tych warunkach i otwieramy nową firmę na drugi dzień, która praktycznie i wszystko od samego początku mogą zdecydować, na jakich warunkach zatrudniają pracowników, na jakich warunkach będzie ten, na jakich warunkach zatrudniają związki zawodowe, można powiedzieć, na jakich warunkach po prostu, co oni z tym robią, na jakich warunkach, ile tak naprawdę samochodów, czy tych brands potrzeba, a ile nie potrzeba, ile dealerów i tak dalej, bo dotychczas to nie mogli się pozbyć ani żadnych dealerów, ani żadnych, bo zawsze po prostu ktoś się sądził i ktoś nie chciał się na to
zgodzić. Nie był zadowolony, czyli tak. Dokładnie to zostało zrobione. Zamknięto firmę, ogłoszono bankructwo, następnego dnia, czy po jakimś tam czasie otworzono nowe GM, lepsze, bardziej dynamiczne, bez zobowiązań. No i rzeczywiście, wielu moich znajomych, którzy pracuje dla GM, nawet na produkcji, którzy wcześniej pracowali, mówią, że teraz to jest całkiem inna firma. Kiedyś zarabiano bardzo dobre pieniądze, nawet na taśmie pracując w GM. Stawki były 40-50 dolarów za godzinę, teraz jest to zwykła stawka 13. Także to rzeczywiście jest to na pewno wiele lepsze dla managementu GM.
Tak. No dużo rzeczy się zmieniło, no i cała kultura też musiała się zmienić. Co w wielkim stopniu to się też zmieniło, bo niestety kultura też była, jeżeli chodzi o management, to kultura była taka, przynajmniej po angielsku się to mówi culture, nastawienie, można powiedzieć,
tak.
Że nastawienie po prostu było, jeżeli chodzi o management, że to jest wielka firma, że to jest wspaniała firma i że my niektórych rzeczy nie będziemy robić, czy nie będziemy się zajmować tym, dlatego że to jest poniżej naszej firmy i po prostu nastawienie po prostu było zupełnie inne, że
Bo... Że jesteśmy gigantem i po prostu giganta nikt nie ruszy.
Tak, więc jak już po prostu gigant, po prostu można powiedzieć na kolana zszedł i wtedy po prostu zdecydowali, że zmieniamy całe to nastawienie po prostu, że musimy to zmienić, to nastawienie, wrócić do tego, kim General Motors kiedyś było, to znaczy, że naprawdę się troszczyliśmy o klienta, że naprawdę po prostu zupełnie inne podejście. Ale po prostu, no niestety to od lat narosło po prostu taka duma, można powiedzieć, że po prostu, że wiedzieli, że po prostu no General Motors tyle i tyle sprzedaje, że jest wielkim gigantem, wielką firmą, no i po prostu i nadal po prostu jest lepszą firmą niż wszyscy konkurenci, a konkurenci, no to oni tam są, ale nasza firma jest i tak lepsza. I niestety to było bardzo... To nie było nigdzie zapisane czy coś, ale niestety było coś takiego, że po prostu w ten sposób
myślano
lub po prostu brali coś, takie myśli pod uwagę, jak rozważali niektóre decyzje. I więc czasami po prostu nawet nie jest źle, żeby po prostu człowiek zastanowił się, czy po prostu zanim, żeby był bardziej skrupulatny, to niestety czasami jak ktoś zawsze był bogatym i zawsze był lub drużyna jakaś sportowa, jeżeli zawsze tylko wygrywa i zawsze wygrywała, no to jest jakaś duma, jest jakiś coś i po prostu, ale jak w końcu przegrają i zobaczą, że ktoś inny po prostu wygra, no to bardzo często może to użyć do tego, żeby się obudzić tak naprawdę i...
Wake up call.
Tak, dokładnie.
Kuba, no dobrze. Rząd bardzo dużo pieniędzy, powiedzmy brzydko, wsadził w GM, w Chryslera, pieniądze podatników. Co zrobił rząd, żeby te pieniądze odzyskać?
No rząd... Brzydko mówiąc, rząd położył łapę na firmę i rząd dał pieniądze, to znaczy pożyczył pieniądze, ale tak naprawdę wykupił firmę i powiedział, znaczy część pieniędzy rząd pożyczył jako pożyczkę, a część pieniędzy po prostu tak jakby wykupił firmę i w takim razie tak jakby staki po prostu wykupili firmy.
Udziały.
Mhm. No i efekt był taki, że za to, że te pieniądze dali firmie, no to oni wykupili tą firmę, więc byli właścicielem tej firmy przez te pół roku czy ileś tam, 60 chyba procent czy coś takiego firmy udziału mieli. Rząd kanadyjski też pieniądze pożyczył, więc oni też mieli udział firmy tam 13% czy coś. No i oczywiście to były pieniądze, które oni oczekiwali, że oni za jakiś czas, jak się rynek poprawi, jak status firmy się poprawi, że oni to po prostu te pieniądze
odzyskają
lub przynajmniej lub przynajmniej częściowo odzyskają, że to nie będą tylko pieniądze tak dane i po prostu ten, tylko że w chwili jak firma
stanie na nogi,
że po prostu, że te ich koszty im się spłacą.
No i ponad tydzień temu w czwartek było tak zwane IPO, czyli pierwsza publiczna oferta akcji nowego GM na giełdzie. A może kilka słów na ten temat?
No nawet zanim było IPO, to General Motors zwróciło tą część pieniędzy, które było im pożyczone jako pożyczka. Więc zwrócili tą część tych pieniędzy, co było im pożyczone, które mieli spłacić. No i zostało w długach, można powiedzieć, rządowi została ta własność firmy, która jak będzie IPO, czyli Initial Public Offering, więc jeżeli firma wróci na giełdę i zacznie sprzedawać staki, że wtedy rząd, będzie mógł sprzedać te swoje udziały, no i odzyskać pieniądze.
Jak to poszło? Czy cokolwiek już można mówić po tygodniu, czy na razie to jest...
No jak na razie, no poszło to dobrze, jeżeli chodzi o ten IPO. Rząd sprzedał bardzo dużo akcji firmowych. W tej chwili rząd chyba ma coś 30% z 60%. Jeżeli chodzi o sam IPO, no to uważane to jest jako sukces. Jako największy IPO w historii, chyba nawet większy niż Visa.
Visa ostatnio.
Tak. Mhm. Więc jeżeli chodzi o sukces, to był to sukces. Rząd dostał trochę pieniędzy z powrotem. No i większość firmy w tej chwili jest z powrotem w rękach
prywatnych.
Prywatnych, dokładnie. Co dalej będzie, zobaczymy.
Wspomniałeś o tym, że zmieniono nastawienie, że w starym GM no, była ta duma i było to takie nastawienie, że jesteśmy najlepsi, nikt nas powiedzmy nie ruszy. Zmieniono nastawienie managementu w nowej firmie GM, ale powiedz mi, jak zmieniła się Twoja praca? Osobiście jakie zauważasz zmiany między tym starym GM a nowym GM? No oczywiście nie poruszajmy już takich rzeczy, o których nie możesz mówić, no ale zmieniło się na gorsze, zmieniło się na lepsze. Jak zwykły pracownik widzi tą zmianę? No bo klienci tak dużo tej wielkiej zmiany nie widzą. Samochód jest samochodem, no może będą inne, lepsze modele, ale jako inżynier GM, co ty możesz powiedzieć?
No ja jako inżynier na co dzień nie widzę wielkich zmian. Mhm. To znaczy, nawet jak firma się podała do bankructwa, no to lub tuż przed, dalej po prostu było i dzisiaj jest bardzo dużo ludzi zaangażowanych po prostu w przyszłościowy produkt. Projektowaniem, testowaniem. I tak było to nawet podczas bankructwa. Nie to, że firma się zatrzymała i po prostu nic się nie działo, tylko po prostu bardzo dużo modeli i różnych po prostu produktów, technologii i tak dalej, to ta praca dalej po prostu istniała i dalej to się posuwało. Więc jak właściwie teraz IPO, czyli że firma teraz się pojawiła na giełdzie, wiele to się nie zmieniło. No jest na pewno większa duma, że nie jesteśmy własnością rządu, ale jeżeli chodzi o to, to właściwie wiele się nie zmieniło. Co się zmieniło, to owszem, no nie, trochę biurokracji się pozbyli, można powiedzieć.
No to chyba duży plus.
To jest duży plus, bo było dużo biurokracji. Trochę się to się poprawiło, no i oprócz tego też bardzo dużo, jakby to można powiedzieć, dużo więcej projektów teraz się zaczęło, bo dotychczas było dużo, ale w ostatnich 2 latach obcinaliśmy strasznie ze względu na koszty. Więc były niektóre produkty, które były bardzo ważne i nadal po prostu pieniądze się w to wkładało. No takie jak te nowe samochody, które teraz wychodzą, między innymi Chevy Volt i inne, które kosztowały bardzo dużo i firma bardzo dużo po prostu pracowała nad tym przez te ciemne godziny, można powiedzieć, ale bardzo dużo innych projektów niestety obcinali, bo po prostu nie było na to pieniędzy, żeby to wszystko można było robić. Więc w tej chwili można powiedzieć, otworzyło się wszystkie kurki z powrotem, no i w tej chwili mamy więcej projektów niż kiedykolwiek mieliśmy. A dalej w sumie mamy mniej ludzi niż mieliśmy kiedyś, więc każdy więcej pracuje, każdy ma więcej pracy. Trochę nawet firma zaczęła zatrudniać ostatnio, ale nie tak jak kiedyś, więc po prostu bardziej pilnują, jeżeli chodzi o koszty, bardziej pilnują po prostu takiej strony, no ale jeżeli chodzi o rurociąg produktów, to się w tej chwili bardzo otworzyło i w przyszłości będzie bardzo, bardzo dużo na rynek wychodziło.
Miałem Cię spytać, czy warto kupować akcje GM, ale po rozmowie z Tobą, o tym, co przed chwilą powiedziałeś, że bardzo dużo pieniędzy i bardzo macie otwarte dużo nowych projektów, i po rozmowie z drugim moim kolegą, który pracuje w Kanadzie przy produkcji samochodów GM, on też mówił, że teraz bardzo dużo overtime mają w swojej fabryce i naprawdę produkcja pełną parą ruszyła, to chyba sobie sam odpowiedziałem na to pytanie, że warto te produkty GM kupować. Kuba, czy mamy jeszcze chwileczkę, czy już musimy kończyć?
Jeszcze możemy chwileczkę.
Jeszcze chwileczkę. To tak szybciutko na sam koniec, no oczywiście mam nadzieję, że będziesz częstszym gościem w moim podcaście. Jeszcze nieraz będziemy rozmawiać właśnie o bardzo GM. Ale jeszcze chciałem cię spytać właśnie o Volta. Czego się możemy spodziewać po sprzedaży tego Volta? Czy rzeczywiście to będzie hit? Czy będzie to jeden z wielu kolejnych samochodów ekologicznych, powiedzmy? No wiadomo, że Honda, Toyota mają już dawno swoje hybrydy. No Volt nie jest hybrydą, no ale popatrzmy na przykład na Nissana Leaf, to też podobna technologia jak w Volcie, z tego co wiem. Jak uważasz, czy Volt rzeczywiście będzie wielką, wielką rewelacją tutaj na amerykańskim rynku?
Musimy pamiętać, że tak i nie. Musimy pamiętać o tym, że no, wracając do, jeżeli chodzi o historię takich samochodów, musimy pamiętać, że General Motors była jedna z pierwszych firm, jeżeli nie pierwsza, trudno powiedzieć pierwsza w jakim zakresie, bo elektryczne samochody istniały nawet 100 lat temu, ale trzeba sobie przypomnieć GM EV1, który był wczesnych 90-tych latach, który General Motors produkowało, sprzedawało na początku, później tylko było leasing. To były tylko elektryczne samochody, właśnie takie podobne, tak jak ten Nissan Leaf w tej chwili. Mhm. A problem z tym był taki, że no, technologia baterii wtedy nie była taka, jaka jest w tej chwili, więc to się bardzo posunęło. Baterie w tej chwili są dużo lepsze, dużo mniejsze, dużo więcej mocy.
Bardziej efektywne, tak.
Bardziej efektywne. W tych czasach wtedy tamten samochód był uznany jako bardzo efficient. Mhm. Zapomniałem, jak to się po polsku mówi.
Też efektywny. Nie efektywny. Bardzo. Wiem.
Problem tylko z nim był taki, że po prostu skoro to był tylko elektryczny samochód, jak już się baterie wyczerpały, no to po prostu nie można było tego naładować tak szybko, tak jak, tak. Jak podjeżdżasz samochodem na stację benzynową i w przeciągu 2 minut wypełniasz benzyną i jedziesz dalej.
Tak.
Niestety z elektrycznymi samochodami taki problem był i taki problem dalej jest. Chociaż już jest dużo lepiej. Samochód taki jak Nissan Leaf to jest tylko elektryczny, który właśnie też ma taki sam problem, jeżeli chodzi o recharging. Jeżeli chodzi o hybrydy, były samochody na rynku, różne hybrydy i Hondy i Toyoty oczywiście największym sukcesem, jedyny samochód, który najwięcej miał sukcesu hybryd dotychczas, no to był Toyota, ten Prius. Ale były inne różnych firm i między innymi General Motors też system hybrydowy sprzedają już też od lat w swoich SUVs, w swoich trackach, który jest też bardzo dobry, ale niestety no nie, żaden z tych samochodów może oprócz Priusa nie cieszył się takim rynkiem, bo różne firmy i Honda i General Motors i Ford i różne firmy miały hybrydy już na rynku. Moim zdaniem Prius cieszył się takim powodzeniem, dlatego że to był zupełnie inny samochód. To znaczy wyglądał inaczej. Z daleka można było powiedzieć, że to jest hybryd. A inne samochody, czy to była Honda Accord, czy to był Chevy Tahoe, czy cokolwiek innego, to nie rzucało się to w oczy, że to był hybryd, tylko po prostu to był samochód, a co tam w środku miało, to ludzie tego
nie widzieli, tak?
Nie widzieli. No i wydaje mi się, że to był duży, duży plus Priusa. Jeżeli chodzi o Volta, to, no to jest bardzo, bardzo podobne podejście do Priusa. To znaczy, jest samochód, który tylko... Nie, to nie jest samochód, który można kupić jako hybryd,
benzynowy tak, diesel tak.
I tak dalej. Tylko to jest od razu, to jest wiadomo, Volt. To jest Volt i to jest tylko w ten sposób ten samochód jeździ.
I przy tym jaka fajna nazwa pasująca.
Tak, no wszyscy wiedzą dokładnie, co to jest, wszyscy wiedzą, w jaki sposób to działa. A jeżeli chodzi o jaki to jest samochód, to trudno powiedzieć, to jest elektryczny samochód, ale jest ulepszony. Ulepszony jest lepszy niż to, co GM kiedyś miało, ten elektryczny EV1 lepszy niż ten Nissan. Mhm. Dlatego, że to jest elektryczny, jeżeli jeździ po prostu jako elektryczny, jak mu się baterie rozładują, no to dalej może jeździć, bo wtedy może jeździć za pomocą silnika. Silnik, jak się włącza, no to większość ludzi prawdopodobnie już słyszało o tym, czy czytało, bo bardzo dużo się na ten temat mówi. No, to jest mały generator, który praktycznie może się włączyć lub można sobie włączyć, żeby ładował baterię, jak się jedzie na dłuższą trasę. To jest samochód, który można nim jeździć po mieście do pracy i w ogóle na przykład silnik się nie włącza, dlatego że tylko się jeździ na bateriach jako elektryczny samochód. Ale jeżeli się jedzie dalej, to on może sam sobie ładować tą baterię i niezależnie z jaką szybkością się jedzie i normalnie samochód jedzie tak jakby człowiek nie czuje tego po prostu, że mu brakuje prądu.
Tak.
Więc na przykład można pojechać tym samochodem na północ Michigan lub można nim pojechać do Kalifornii i po prostu nie... Leafem by tego nie można było zrobić. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o rynek tego, wszystko zależy od ceny benzyny, wiadomo. Chociaż samo rozwiązanie i technologia tego i sam fakt, że to jest samochód po prostu od razu inny, rzucający się bardziej w oczy, że to jest inny, że to nie jest... wydaje mi się, że to będzie sukcesem. Znaczy jestem przekonany, że będzie sukcesem. Ale też trzeba się zastanowić, co to znaczy sukces. To nie będzie samochód, że będzie tak popularny i będzie po prostu każdy nim jeździł. To jest dalej samochód, który jest szacowany, że ich tak naprawdę wiele nie będzie, że nie będzie takiego rynku na to, że nie każdy będzie chciał go kupić, bo koszt jego i tak jest wysoki. Ale niektórzy ludzie będą chcieli go kupić. Na to, co GM szacuje, że będzie sprzedaż, uważają, że ludzie będą czekali na nie. Na to, co oni planują produkować i tak dalej. Więc pod tym względem będzie to sukces. Już w tej chwili uznali to jako redaktorzy różnych gazet i tak dalej, Motor Trend i innych uznali to jako nie tylko samochód roku, ale to nawet widziałem, że mówili, że to był jeden z najbardziej ważnych
przełomowych takich momentów motoryzacji.
Tak, że po prostu ten samochód, to nie jest tylko elektryczny samochód, po prostu jak testowali te samochody, jeździli nimi, że to są podobno tak fenomenalnie, jeżeli chodzi o dynamikę, o jazdę, o komfort, o takie różne rzeczy, że to nie jest elektryczny samochód, który po prostu pojeździ sobie, tylko to jest prawdziwe auto, które ktoś może tym jeździć, normalnie to używać.
I mieć radość z prowadzenia tego samochodu.
Tak, mieć z tego radość, jest to przyjemne do jazdy i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że to jest bardzo dobry produkt. Wydaje mi się, że będzie to sukces. A czy będzie się więcej sprzedawało Voltów niż
innych?
Tak, niż jakichś innych samochodów? Nie, uważam, że to nie będzie. Chyba, że cena benzyny bardzo wzrośnie.
Czy w Europie też te Volty będą sprzedawane? No bo tutaj w amerykańskiej, ten Volt w Ameryce produkowany jest w GM Poltown, czyli w fabryce GM w Hamtramck, polska dzielnica. Wszyscy Polacy bardzo dumni z tego powodu. Tak. Ale czy w Europie te samochody też będą produkowane, czy tylko będą sprzedawane, czy w ogóle to nie będzie samochód w Europie?
W Europie też będzie i to będzie Opel i będzie miało nazwę Ampera.
Ampera. Też ładnie się z elektryką kojarzy.
Tak, więc to będzie praktycznie wersja na Europę, to będzie wersja europejska tego samochodu.
Rozumiem. Kuba, już musimy kończyć. Bardzo dziękuję za Twój czas. Wszystkich słuchaczy Polskiego Detroit oczywiście zachęcam do zadawania pytań Kubie. Możecie pisać na mój adres polskidetroit@gmail.com. Mam nadzieję, że już z Kubą niedługo znowu się spotkamy, będziemy mogli porozmawiać o GM. Czy na autoshow w styczniu wybierasz się w Detroit? Czy...
Na pewno.
To może po autoshow się spotkajmy, może jakieś takie komentarze po tym, co pokaże GM i konkurencja, może byśmy znaleźli troszkę czasu, żeby porozmawiać. Dobrze? Dziękuję,
ślicznie, ja jeszcze raz. Ja też pozdrawiam widzów.